Przed mikrofonem Kamil Wszołek, a ze mną w studiu Paweł Ochyński, twórca marki Greencell, a dziś porozmawiamy o elektromobilności. Technologia przyszłości i próba odpowiedzi na największe kłopoty komunikacyjne współczesnych społeczeństw. Redukcja hałasu, łatwość przemieszczania się, rozwiązanie problemu zatłoczonych aglomeracji smogu i rosnącej ilości gazów cieplarnianych w atmosferze. To oczywiście założenia, w którym miejscu aktualnie jesteśmy. Plan rozwoju elektromobilności w Polsce, ten dokument przygotowywany przez Ministerstwo Energii, zakładał, że w 2025 roku na poziomie ogólnopolskim w segmencie aut napędzanych energią elektryczną po drogach poruszać się będzie 1 000 000 pojazdów elektrycznych.
To może zacznę od tego, gdzie jesteśmy. No jesteśmy w coraz lepszej sytuacji tutaj. Zmienia się ten rynek. Jeszcze w 2019 roku, jak pamiętam, w zasadzie nie było oferty, jeżeli chodzi o auta elektryczne. W tym momencie to się mocno zmieniło, więc ta dynamika jest coraz większa, chociaż przez ostatnie 3 lata było sporo szoków. 3 lata temu dopiero byliśmy po tych pierwszych lockdownach i to też bardzo wpłynęło na branżę właśnie motoryzacyjną. Było dużo przestojów, braki w komponentach. No i to
jeszcze
całe,
chyba ten problem tak, jest cały czas.
To całe zamieszanie miało wpływ, jak ta branża się rozwija. Natomiast jeżeli mówimy o kierunku i o tym, czy warto mówić o elektromobilności, czy warto coś planować, to jeżeli chodzi o polską gospodarkę, to jest jedyna droga, żeby tak myśleć jako szansa w rozwoju, bo transformacja energetyczna przyjdzie. To jest kwestia, czy my będziemy wcześniej w tej transformacji, czy będziemy czerpać z tego korzyści, czy nie.
Wszystko zmierza do tego, że nowe samochody spalinowe będą sprzedawane w Unii Europejskiej jeszcze tylko przez nieco ponad 12 lat. Nowe auta tylko na prąd?
Nie chodzi o same samochody elektryczne, ale bardziej o kwestię transformacji energetycznej. I tego, że paliwa kopalne to nie jest ta droga, którą powinniśmy iść przez następne dziesięciolecia. Opcją najbardziej naturalną są te systemy, które pozwalają na lepsze zarządzanie energią, pozyskiwanie źródeł odnawialnych, magazynowanie i też przeniesienie, znaczy zmiana, jeżeli chodzi o transport, na transport, który jest oparty o te bardziej zrównoważone źródła, czyli to będzie transport elektryczny.
A czy my jesteśmy na to przygotowani, jeśli chodzi o infrastrukturę?
Ja od 2015 roku jeżdżę autem elektrycznym, wtedy infrastruktura była na niższym poziomie zdecydowanie. Natomiast z mojej perspektywy i jak się zastanawiam, jak się teraz jeździ, to jeździ się zdecydowanie lepiej, natomiast ja mam ten bagaż doświadczeń od tego 2015 roku, więc dla mnie to jest bardzo naturalne i nie mam tutaj żadnych takich blokad przez podróżowanie autem elektrycznym. No, jak każda zmiana wymaga wysiłku i prąd jest wszędzie, łatwiej się buduje stacje ładowania niż stacje benzynowe. Tylko no tutaj musi być więcej tych samochodów, żeby to było opłacalne, tak biznesowo. Więc no też są takie kwestie ogólnie odnośnie opłacalności interesów, tego, że jest nadal bardzo duży biznes, ten tradycyjny, związany z paliwami i on ma też swoje interesy i on też nie chce, żebyśmy myśleli, że samochody elektryczne to jest już, że powinniśmy się przesiadać. Mimo, że w większości takich zastosowań ten samochód elektryczny się bardziej sprawdza niż samochód spalinowy.
Co o te doświadczenia w takim razie zapytam, skoro jest taki już, masz takie długie doświadczenie jazdy samochodem elektrycznym, jak się podróżuje po Europie w porównaniu z podróżami samochodem elektrycznym po Polsce?
Po Europie się podróżuje tak, że znaczy szczególnie po zachodniej, w zasadzie da się podróżować bez żadnych obaw samochodem elektrycznym, ale z tej czołowej marki, która ma świetną sieć ładowania. I to wiem. Można podróżować tak jak autem spalinowym. I tutaj mam to poparte kilkoma takimi podróżami po całej Europie, gdzie w zasadzie no, jest to taki sam sposób podróżowania jak w przypadku auta spalinowego. Tylko mówię o tych najnowszych konstrukcjach i najszybszych stacjach i tym, jak infrastruktura wygląda w zachodniej Europie. W Polsce ona się poprawia i poprawia się też gwałtownie, z tym, że no na pewno jest na dużo niższym poziomie niż na zachodzie. Powiedzmy, że może jesteśmy w 1/3 tego, co jest na zachodzie, może w 1/4.
Cenione za komfort tej cichej jazdy, o której już wspomnieliśmy, niską awaryjność i bezpieczeństwo użytkowania samochody elektryczne budzą jednak spore wątpliwości dotyczące czasu ładowania. Historia pokazuje, że podejmowane są różne próby zmniejszenia czasu ładowania, na przykład poprzez takie projekty jak wymiana baterii na stacjach ładowania. W którą stronę będzie się rozwijała ta technologia?
Są marki, które próbują teraz tak na poważnie podejść do tematu wymian baterii. Natomiast przy tych najszybszych stacjach problem, że to trwa, no przestaje być istotny, bo to jest istotne tylko przy jakichś bardzo długich trasach, takich po 1000 kilometrów powiedzmy, gdzie to staje się istotną kwestią. Natomiast przy trasach takich 500 kilometrów to już te najnowsze auta przy jeździe zgodnie z przepisami takie trasy są w stanie robić bez ładowania lub z jakimś bardzo krótkim doładowaniem 5-10 minut. Mhm. Więc to zależy od sposobu użytkowania samochodu elektrycznego. Natomiast ja częściej jeżdżę autem elektrycznym w trasy i chętniej jeżdżę nim w trasy niż jeździłem autem spalinowym. Ze względu na to, że nawet sam sposób, to doświadczenie wynikające z ładowania samochodu jest przyjemniejsze niż to stankowania. Bo przyjemniej jest zwykle na stacji ładowania, zwykle te stacje są w bardziej zielonych miejscach i oczywiście są też przy stacjach benzynowych, ale zdarzają się też w bardzo ciekawych miejscach gdzieś przy trasie, gdzie jest po prostu spokojniej. Można chwilę taką odprężenia w trasie przeżyć dużo przyjemniej niż w przypadku auta spalinowego. Ale to taki przykład. Moja żona kiedyś mi powiedziała, że jechaliśmy przez Austrię i jesteśmy przy stacji ładowania, które okazało się, że no, trzeba było zjechać jakiś kilometr od trasy głównej. Był hotel, było pole golfowe i winnica przy tym hotelu i stacja ładowania, no i akurat zachód słońca. Takich przykładów można mnożyć i też się zdarza, jak ktoś pewnie pojedzie do Chorwacji, że ładowarki są przy samym morzu. No, jest to inne doświadczenie na pewno i trzeba właśnie doświadczyć i potem mówić, jak to jest i czy ktoś chce cofnąć się do samochodu spalinowego, czy nie. Mm-hmm. I zwykle jest to odbierane jako cofnięcie się, a nie, że to jest powrót do czegoś, co jest lepsze. A jeszcze dodam jedną rzecz odnośnie takiego użytkowania, że się nie jeździ w trasach. Nie jeździ się na stacje benzynowe, bo zwykle to ładowanie albo można sobie w łatwy sposób zorganizować w pracy. Jeżeli ma się też wielostanowiskowe garaże, też nie jest to jakieś super trudne. Teraz są regulacje, które to mają ułatwiać i nie trzeba wcale dużej mocy, żeby móc na spokojnie jeździć samochodem elektrycznym tak przez cały tydzień po mieście.
A to są jakieś w takim razie ograniczenia, czy nie? Same plusy właściwie.
Znaczy ograniczenia są takie, że w tym momencie ta technologia jest na takim poziomie rozwoju, gdzie w zasadzie rozwija się bardziej dynamicznie od jakichś 5 lat, a pierwsze samochody, którymi można było jeździć dłuższe dystanse, są od dekady i ograniczeniem jest ten koszt zakupu nadal. Te samochody są w takiej klasie wyższej po prostu.
A wpływ na rozwój elektromobilności będą miały strefy czystego transportu? Jak to oceniasz?
Teraz wróciłem niedawno z Chin, byłem w kwietniu i tam bardzo mocno starają się promować elektromobilność i jest dużo marek chińskich, które już produkują z sukcesem samochody elektryczne. I na przykład w Shenzhen, w dzielnicy Futian, 80%, tak jak widzieliśmy wieczorem, samochodów było samochodami elektrycznymi. To jest takie niesamowite wrażenie, takie surrealistyczne, futurystyczne wrażenie, gdzie jest bardzo dużo samochodów i jest cisza. Ja uważam, że te strefy czystego transportu w miastach no spowodują, że no po prostu będzie przyjemniej w tych miastach. Tutaj jak jesteśmy przy Alei Słowackiego, na pewno ten hałas powoduje, że jakość życia w mieście jest niższa. W przypadku auta elektrycznego te wrażenia są dużo przyjemniejsze. Więc tak myślę odnośnie stref czystego transportu, że tak powinny miasta podchodzić, żeby przyjemniej się żyło w mieście po prostu.
Chciałbym cię zapytać o baterie, bo ta technologia też się zmienia. Jakie są trendy, jeśli chodzi o baterie, o pojemności, czas użytkowania tych baterii?
Pierwsza rzecz to jest, żeby obalić mit, że baterie, które są na przykład w elektronice użytkowej, w laptopach, w telefonach, to że te same baterie są w samochodach, bo to są inne baterie, to jest poziom właśnie zaawansowania, jeżeli chodzi o nanotechnologię, najwyższy i one są dużo bardziej trwałe niż te w elektronice użytkowej. Te chemie się poprawiają. Wszystkie są oparte o lit w tym momencie w transporcie takim lekkim i są oparte i o kobalt, i o mangan, i o... Teraz jest taka chemia żelazowo-fosforanowa. Nie chcę zanudzać takimi technikaliami, ale tutaj dużo innowacji się dzieje i szczególnie Chiny teraz przodują w takich nowych chemiach właśnie, między innymi ta żelazowo-fosforanowa. Tworzą się takie wyspecjalizowane firmy w Chinach, tak jak kiedyś Panasonic był kojarzony z tego typu rzeczami, to teraz są tego typu firmy. Zresztą mamy też koreańskie firmy, które działają na tym rynku. Zaczęła Japonia, która pierwsze Sony w zasadzie skomercjalizowało baterię litowo-jonową. No a teraz mamy i koreańskie propozycje, i chińskie, więc sporo się na tym rynku dzieje. No i baterie są coraz bardziej pojemne, jest coraz większa gęstość energii, coraz szybciej się ładują, więc to wszystko postępuje.
A co z problemami z kobaltem? Często podnoszony jest ten problem, że to może być kiedyś ograniczenie dla rozwoju baterii.
I nie jestem specjalistą od kobaltu i od wydobycia i potem nie wiem, rafinacji czy przystosowania do produkcji baterii, ale no firmy publiczne, które są na rynku, które działają w branży motoryzacyjnej i muszą takie rzeczy raportować, one tam bardzo dokładnie piszą, jak wygląda to wydobycie i co się z tym kobaltem dzieje. I tutaj dużo jest takiego medialnego zamieszania, żeby no gdzieś to mocno piętnować, natomiast firmy publiczne, które te rzeczy raportują, tam piszą, jak ten proces wygląda i tutaj to są też często mity, bo można o tym przeczytać i zresztą akcjonariusze, którzy też chcą jednak inwestować w firmę, która ma tutaj wszystko w porządku, też takie rzeczy kontrolują.
To zapytam jeszcze może w imieniu tych, którzy się myślą o tym, żeby przesiąść się na elektryka. Jak wygląda cykl życia takiej baterii? Kiedy się ją powinno zutylizować? Jak użytkować samochód, żeby było bezpiecznie? Myślę tutaj o drobnych naprawach na przykład, bo pojawiają się takie informacje, że gdy jest jakieś małe uszkodzenie nawet podwozia samochodu, to wtedy jest duży problem. Wyjaśnijmy to.
Tak, jeżeli chodzi o cykl życia baterii. Degradacja baterii po przejechaniu około 200 tysięcy kilometrów jest na poziomie między 5 a 10%. To się będzie zmieniać, sądzę, że na plus. Te samochody są przypadki aut, które przejechały 500 000 kilometrów. Są przypadki aut, które przejechały 250 i musiały mieć wymienione baterie. W sumie to jest podobnie jak w przypadku aut spalinowych, gdzie też silniki mają różną żywotność. Więc no, te samochody spokojnie przejeżdżają takie ilości kilometrów jak samochody spalinowe. Więc ten cykl życia już teraz przy takim poziomie zaawansowania z bateriami nie jest tutaj kwestią do zaadresowania, że są trwałe te baterie. Jeżeli chodzi o kwestie napraw, to samochody elektryczne mają dużo mniej części, więc się rzadziej psują. I to też jest kwestia zmiany modelu biznesowego, bo nie ma takich obowiązkowych serwisów. Przy tych markach, które wyrosły na elektrykach, one nie każą przyjeżdżać do serwisu co jakiś tam przebieg, tylko jak komputer wykryje, że coś jest nie tak, to po prostu jest konieczna wizyta serwisowa i może to być po 50, może być to po 100 tysiącach kilometrów. Nie jest tak, że trzeba przyjeżdżać na te okresowe kontrole. Stacja diagnostyczna to będzie miała w swoich kompetencjach, a nie kontrole serwisowe. Nie ma wymiany oleju, w zasadzie wymienia się wycieraczki i opony, klocki hamulcowe rzadziej ze względu na to, że samochód w momencie zwalniania zachowuje się jak dynamo, w sensie silnik, i kręci się w drugą stronę i ładuje baterię. I przez to rzadziej się używa klocków hamulcowych do hamowania. A przy uszkodzeniach, no to pewnie to są kwestie konstrukcyjne. No w samochodzie spalinowym, jeżeli uderzymy też w jakiś sposób uszkadzając bardziej newralgiczne miejsca, no to będzie gorzej. W aucie elektrycznym myślę, że jest podobnie. Są nawet w Polsce serwisy wyspecjalizowane w autach elektrycznych i naprawiają je. Nawet wymieniając moduły w bateriach, co nie zawsze jest takie, no to jest jak ryzyko po prostu.
Pożar samochodu elektrycznego to dla ratowników i straży pożarnej wciąż ogromne wyzwanie. Czy to może się zmienić?
Trzeba by było sięgnąć do danych, na przykład Państwowej Straży Pożarnej. Na pewno mają takie dane, bo trochę tych samochodów już jest na drogach. Ponad 50 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, akurat w Polsce, w Niemczech jeździ ponad milion. W każdym razie, jeżeli chodzi o te pożary, no mają różną przyczynę. Czasami to są spięcia instalacji elektrycznej, czasami wada baterii wynikająca z jakiegoś mechanicznego uszkodzenia. Z tego, jakie są publikowane dane tych największych spółek, które takie rzeczy raportują, że samochody elektryczne palą się dużo rzadziej niż samochody spalinowe. Natomiast to jest zawsze wydarzenie i każda nowa technologia jest tak na cenzurowanym i tutaj bardzo te rzeczy są rozdmuchiwane. Natomiast magazynem energii tak samo jest bak samochodu i benzyna też jest niebezpieczna. W filmach akcji, które kiedyś były popularne, było to bardziej widać, teraz może już mniej. Natomiast no, to uwolnienie energii może być kontrolowane łatwiej w przypadku baterii niż w przypadku baku z benzyną. I są tak zbudowane te baterie, żeby było modułowo, żeby były te strefy, tak jak się buduje budynki, że są ściany ogniowe, które mają zabezpieczyć przed rozprzestrzenieniem się tego.
No tak, ale jak się ugasi samochód spalinowy, to on się nie zapali ponownie, tak, po jakimś czasie.
To nie chodzi o to, że się nie pali, tylko jest ta reakcja chemiczna. No to też trzeba było strażaków zapytać, ale w tym momencie wiedzą już dużo lepiej, jak do tego podchodzić. Były, nawet ostatnio widziałem jakieś newsy, że się spalił samochód elektryczny, ile trwała akcja gaśnicza.
Tak.
Więc no, trwa to 2-3-4 godziny, zależnie od tego, jak ten pożar się rozprzestrzenił, co tam rzeczywiście się stało. Może się też tak stać, że po prostu jest jakieś zwarcie i spalił się środek samochodu. Nie musi się wcale spalić bateria.
Transformacja energetyczna daje sporo możliwości. Czy baterie staną się przełomem w tej transformacji?
Ta transformacja energetyczna otwiera dużo szans, szczególnie w takich krajach jak my, które powinny się myśleć, w którą stronę iść, jeżeli chodzi o te główne gałęzie gospodarki. Obserwując, tak, idąc takim prostym podejściem, zasadą, żeby iść za pieniędzmi, w co inwestują dużo większe kraje czy dużo większe grupy przemysłowe, to inwestują w baterie, przynajmniej przy tym lekkim transporcie i w moce produkcyjnej, jeżeli chodzi o baterie, w cały ten łańcuch dostaw związany z bateriami, i poprawiają efektywność. Tutaj też sporo od liderów rynku jeszcze rzeczy nie zostało wprowadzanych, bo jeżeli mówimy ogólnie o samochodach i o tym, jak wygląda cykl życia albo cykl wprowadzenia nowego produktu, to są dłuższe cykle niż na przykład w elektronice. I samochody się pojawiają, nowe modele, raz na 8 lat przykładowo. Jeżeli byśmy się cofnęli 8 lat, to mamy taki czas, gdzie te samochody elektryczne, no w zasadzie ich nie było. Więc za 10 lat będzie całkiem inna sytuacja niż jest obecnie. Infrastruktura zostanie nadgoniona. Te kwestie związane z czasem ładowania, zasięgami, to będzie poprawiane tak sukcesywnie przez te 10 lat. Ja tak to widzę, ale też widzą to inni, którzy są dużo dalej od nas i po prostu w to inwestują, bo rozumieją, że to jest ta nowa droga dla motoryzacji, ale też to jest powiązane z transformacją energetyczną.
I pojawia się też takie hasło akumulatory nowej generacji. Co to w ogóle znaczy?
Nowej generacji To znaczy, że są jakieś duże usprawnienia, które powodują, że można nazwać te akumulatory nowej generacji, ale przykładowo są strukturalne, teraz lider rynku samochodów elektrycznych, znana wszystkim firma, która się kojarzy z samochodami elektrycznymi, opracowała strukturalną baterię, która będzie bardziej zintegrowana z autem, przez to będzie lżejsza. Dodatkowo będzie miała inny format ogniwa, taki jak puszka coli, czyli będą to duże ogniwa i będą mogły przyjmować i większy prąd, będzie dużo większa efektywność, będzie skok około 15-20% w stosunku do tego, co jest obecnie. A obecnie można przejechać taką prędkością zgodną z przepisami nawet po trasie ekspresowej 500-550 km. Więc tutaj będzie skok pewnie w okolice realnego 600-650.
Dobrze. A jakie baterie robi się w Krakowie?
My rozpoczęliśmy produkcję pod Krakowem akurat baterii do rowerów elektrycznych jako taką próbą zbudowania takich zdolności związanych z produkcją większych baterii. To jest taki krok pomiędzy mniejszymi bateriami do elektroniki, a większymi systemami bateryjnymi. Większe baterie są trudniejsze, mniejsze są łatwiejsze, bo to chodzi o zarządzanie taką ilością energii. Mhm. I całkiem dobrze nam to wychodzi. No to jak ze wszystkim, trzeba tego doświadczyć, spróbować i też zawsze mówię, że my mamy świetnych inżynierów i ludzi, którzy mają bardzo dobre kompetencje, tylko często nie próbujemy pewnych rzeczy i gdzieś lub wykorzystujemy ten nasz potencjał w jakiejś zagranicznych organizacjach, że tam się czujemy bardziej komfortowo z rzeczami, które są może bardziej dokapitalizowane czy lepiej rozwinięte.
To w takim razie jak przekonać tych nieprzekonanych?
To nie jest małżeństwo z samochodem elektrycznym i że ludzie często takie w swoim życiu prywatnym podejmują nieprzemyślane decyzje. Wolałbym, żeby ludzie te decyzje podejmowali, jeżeli chodzi na przykład o nowe technologie, żeby je przetestować.
Żeby spróbować.
Tak, żeby je po prostu przetestować, nie bazować na niepotwierdzonych informacjach, tylko żeby po prostu na własnej skórze się przekonać. W przypadku auta to zawsze się można z tego wycofać, jeżeli się komuś nie spodoba. Okay. A na pewno będziemy mądrzejsi, będziemy wiedzieć więcej. A to nam wszystkim chodzi, bo chodzi o to, żeby rozumieć coś lepiej.
Paweł Ochyński, twórca marki Greencell, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo. A po więcej informacji technologicznych odsyłam Państwa na stronę internetową Radia Kraków do zakładki podcasty. Kolejny program Trendy z sieci w poniedziałek o 18:30. Kamil Wszołek, do usłyszenia.